Dzień dobry, są duże pieniądze dla artystów. Przy czym, może zawczasu uspokoję, to nie jest zapowiedź konkursu, a słowa, które od pewnego momentu w historii coraz częściej padały z ust nie tylko władców, ale też innych szlachetnie urodzonych, a nawet władz miejskich. Dziś zaczynamy opowieść o mecenacie na naszych ziemiach. Kto na nim skorzystał? Jakie dzieła w jego wyniku powstały? Którzy władcy dali artystom najwięcej pieniędzy i czy zawsze byli to artyści polscy? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Zanim przejdziemy do listy największych beneficjentów programu mecenackiego, to musimy zrozumieć jego podstawy. Oczywiście mecenat, czyli sponsorowanie artystów wszelkiej maści, był rzeczą znaną już od wieków. Jednak na naszych ziemiach szczególnie popularny zrobił się w czasach renesansu. W wielu miejscach spotkamy się z informacją, że ową modę rozbujała królowa Bona. To jednak nieprawda. To znaczy jasne, wspierała ona artystów chętnie, bo kochała sztukę, jednak jeszcze zanim przybyła na nasze ziemie, to jej przyszły mąż, królewicz Zygmunt, znany później jako Stary, zaczął swoją przygodę z mecenatem w sposób w sumie najprzyjemniejszy. Nie za swoje pieniądze. Już tłumaczę. Otóż królewiczem będąc, Zygmunt miał nieraz okazję podziwiać rozkwit kultury na dworze jego brata z zawodu władcy Węgier. Dwór w Budzie, na którego czele stał Władysław II Jagiellończyk, był już wtedy pod bardzo mocnym wpływem sztuki włoskiej, która strasznie chwyciła młodego księcia za serducho. Bardzo chciał wprowadzić te trendy choćby do rezydencji na Wawelu, ale tak potężnych inwestycji nie było w planach. Ale szczęście na swój sarkastyczny sposób uśmiechnęło się do Zygmunta, bo akurat w 1499 roku wybuchł na Wawelu potworny pożar, w wyniku którego spłonęło jego zachodnie skrzydło. Decydujące słowo na temat odbudowy miała matka Zygmunta, Elżbieta Rakuszanka. Zygmunt stwierdził, że nie może takiej szansy zmarnować i zaczął biednej matce wiercić dziurę w brzuchu. Mamo, zbudujmy skrzydło w tym pięknym nowym stylu. No mamo, mamo! Czy tak to brzmiało? Nie mogę tego wykluczyć. Jednak, jakby nie było, kobieta się w końcu zgodziła. Kogo zatrudniono w charakterze szefa odbudowy? Jak to przy remoncie, nieważne czy rezydencji władcy, czy łazienki w bloku, najlepszy jest sprawdzony majster, czyli w tym przypadku Franciszek Florentczyk, który sprawdził się już na dworze, a jakże węgierskim. Prace trwały 5 lat, a co powiedziała Elżbieta, jak zobaczyła finalny efekt? Nic, bo od 2 lat już nie żyła. Zygmunt był jednak zachwycony, a to wcale nie była jedyna szczęśliwa chwila w jego życiu. Dość niespodziewanie okazało się bowiem, że przeżył 2 swoich starszych braci i na jego głowie wylądowała korona, której wcześniej nikt mu za bardzo nie wróżył. Zygmunt miał teraz ogromną władzę i ogromne środki, które oczywiście, że po części postanowił przeznaczyć na totalną przebudowę reszty Wawelu zgodnie z jego ukochanym stylem, którego artystę poprosił o bynajmniej niedarmową pomoc sprawdzonego majstra Franka, przy czym ten roboty nie dokończył. Czemu? Co tu dużo mówić, zmarło się chłopu, ale jak na artystę przystało, pozostawił po sobie wielkie dzieła i wielu naśladowców, w tym Bartolomeo Bereciego, którego zatrudniono, żeby dokończył remont Wawelu. Nie była to szybka robota, bo w sumie trwała 30 lat, a w tym czasie przez królewską rezydencję przewinęło się też wielu podwykonawców, w większości z Italii. Zygmunt I był typem klienta, którego fachowcy, a zwłaszcza fachowcy artyści, nie za bardzo lubią. Cały czas zaglądał przez ramię i wpierniczał się bez przerwy, zwłaszcza na etapie projektowania. Podsuwał swoje pomysły i był bardzo stanowczy, ale z drugiej strony nie wymagał też niemożliwego, zarówno jeśli chodzi o materiały, jak i o termin oddania nieruchomości, co najlepiej widać w jednym z listów do swoich ludzi. Był u nas Włoch z modelem kaplicy, którą ma nam wystawić i który nam się spodobał. Jednakże niejedno poleciliśmy w nim zmienić wedle naszego zamysłu, cośmy mu też oświadczyli. Wskazaliśmy mu również, ile chcemy, by mauzoleum było wykonane z marmuru. Miej zatem staranie, aby mu przywieziono z Węgier tyle marmuru, ile będzie potrzeba, albowiem, jak powiada, tam będzie odpowiedniejszy do takiej roboty niż gdzie indziej i dogodniej jest stamtąd sprowadzać. Powiedział nam również, że będzie potrzebował 8 pomocników, którzy by posągi rzeźbili, a gdy ich będzie miał, chciałby kaplicę wykończyć 3/4 roku, który to termin jest wprawdzie dłuższy niż byśmy pragnęli, skoro jednak tyle łożymy na doczesne budowle, dlaczegoż mielibyśmy szczędzić na te, w których nam przyjdzie wiecznie zamieszkać? Władca nie uznawał zatem półśrodków już długo przed przybyciem na Wawel królowej Bony. A co się zmieniło po tym, jak ambitna Włoszka tam zamieszkała? O tym opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.